kazanie na górze pełne jest słów niezmiernie ważnych, prawdziwych i pięknych. Dzisiaj wsłuchamy się w kolejną doniosłą wypowiedź Jezusa. Od 17 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroctwa. Nie, przyszedłem je spełnić. Zapewniam was, dopóki niebo i ziemia będą istnieć, najmniejsza litera ani znak w prawie Mojżesza nie utracą ważności. Kto unieważni choćby najmniejsze przykazanie i tak będzie nauczał ludzi, ten zostanie uznany za ostatniego w Królestwie Niebios. A kto będzie postępował zgodnie z przykazaniami i tak nauczał, będzie się cieszył uznaniem w Królestwie Niebios. Ostrzegam was jednak, jeśli nie będziecie przewyższać w spełnianiu woli Boga znawców prawa i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że jest to najbardziej zdumiewające oświadczenie, jakie Jezus złożył w kazaniu na górze. Jezus stwierdza, że prawo jest wieczne, a przecież apostoł Paweł pisał, iż końcem prawa jest Chrystus. Tak czytamy w liście do Rzymian, w 10 rozdziale. Jezus stale łamał to, co Żydzi nazywali prawem. Nie przestrzegał umywania rąk, które zalecało prawo, uzdrawiał chorych w sabat, chociaż prawo tego zakazywało. Jezus został przecież potępiony i ukrzyżowany jako gwałciciel prawa. A jednak mówi o prawie z głębokim szacunkiem, z czcią, której nie mieliby nic do zarzucenia rabini i faryzeusze. Najmniejszą literą hebrajskiego alfabetu była jota. Nie przeminie więc nawet najmniejsza litera, mówi Jezus. Pan Jezus uważa, że prawo jest tak święte, iż nawet najmniejszy jego szczegół nie może przeminąć. Ta wypowiedź Jezusa wprawiała niektórych biblistów w takie zakłopotanie, iż byli gotowi uważać, że nigdy jej nie wygłosił. Sugerowali, że skoro Ewangelia Mateusza jest najbardziej żydowska spośród Ewangelii i Mateusz pisał ją przede wszystkim z zamiarem przekonania Żydów, to mógł tę wypowiedź sam włożyć w usta Jezusa. Jest to jednak bardzo wątpliwy argument. Wypowiedź ta jest bowiem tak nieprawdopodobna, że trudno przypuszczać, by ją wymyślił Mateusz. Jest też tak wyjątkowa, że możemy podkreślić i uwypuklić to, że wygłosić mógł ją tylko Jezus. Jeśli przeprowadzimy małe studium nad jej znaczeniem, to przekonamy się, że Jezus na pewno ją wypowiedział. Zastanówmy się więc przez chwilę nad tą sprawą. Żydzi pojmowali prawo w różny sposób. Po pierwsze, jako 10 przykazań. Po drugie, jako 5 pierwszych ksiąg Biblii. Ta część Biblii znana jest jako Pentateuch. Żydzi nazywali ją Torą. Dosłownie, Pentateuch znaczy 5 zwojów. Był to żydowski zakon, prawo uważane za najważniejszą część Biblii. Jako prawo i prorocy Żydzi uznawali też całe Pismo Święte, dzisiejszy Stary Testament. I w końcu czwarte znaczenie określenia prawa oznaczało prawo przekazane ustnie lub na piśmie. W czasach Jezusa najpowszechniej stosowano ostatnie znaczenie, jako prawo przekazane ustnie lub na piśmie. I najprawdopodobniej to właśnie zrozumienie prawa prezentowane przez uczonych w piśmie potępiał Jezus, a potem jego apostołowie. Zastanówmy się, czym było prawo w zrozumieniu uczonych w piśmie. W samym Starym Testamencie jest niewiele szczegółowych przepisów. Są tam raczej ważne ogólne zasady, które człowiek winien przyjąć i interpretować dzięki Bożemu przewodnictwu, stosując do poszczególnych sytuacji w życiu. 10 przykazań zawiera ogólne zasady i rozporządzenia, z których człowiek musi uczynić regułę swojego życia. Z biegiem czasu te ogólne zasady okazały się dla Żydów niewystarczające. Uważali, że skoro prawo pochodzi od Boga i Bóg w nim wypowiedział swoje ostatnie słowo, to musi zawierać wszystko. Jeśli dana rzecz nie została wyraźnie sprecyzowana, to musiała w nim być widocznie ukryta. Dowodzili więc, że z prawa można wydedukować każdą regułę, każdy przepis do każdej sytuacji, w jakiej może znaleźć się człowiek. Wyłoniła się więc grupa ludzi zwanych uczonymi w piśmie, którzy zajęli się rozdrabnianiem wielkich zasad prawa na dosłownie tysiące reguł i przepisów. Jak to wyglądało w praktyce? Prawo powiada na przykład, że dzień sabatu trzeba święcić i że w ten dzień nie wolno wykonywać żadnej pracy. To ważna zasada. Żydowscy legaliści podjęli się z pasją definiowania każdej rzeczy. Zadawali więc pytanie, co to jest praca? Za pracę uważano szereg czynności, na przykład pracą jest dźwiganie ciężaru w dzień sabatu. Trzeba było więc z kolei zdefiniować, o jaki ciężar chodzi. I tak prawo uczonych w piśmie sprecyzowało, że za ciężar należy uważać pożywienie o wadze równej wysuszonej fidze, tyle wina, że można wydać plusk w pucharze, tyle mleka, że starcza na jeden łyk, ilość miodu wystarczająca na przyłożenie do rany, oleju na posmarowanie małego palca, wody wystarczającej do przetarcia oczu i tak dalej, i tak dalej. Bez końca prowadzono dyskusję na temat, czy człowiek może przenieść lampę z jednego miejsca na drugie, czy krawiec popełnia grzech, jeśli idzie z igłą wpiętą w szatę, czy niewiasta może nieść broszkę lub mieć perułkę, a nawet czy w dzień sabatu człowiek może iść ze sztucznym zębem albo sztuczną kończyną. Te rzeczy stanowiły istotę religii dla uczonych w piśmie. Był to więc system legalistyczny, system obracający się wokół drobnych przepisów i rozporządzeń. Pisanie także oznaczało pracę w dzień sabatu. Trzeba było określić, co to jest pisanie. I oto definicja. Jeśli kto napisze dwie litery alfabetu prawą lub lewą ręką, litery tego lub innego kształtu, jeśli nawet napisze różnymi atramentami lub w różnych językach, jest winien pogwałcenia sabatu. Nawet jeśli by napisał dwie litery przez zapomnienie, to jest winny, bez względu na to, czy napisał je atramentem, farbą, czy czerwoną kredą, czy jakimkolwiek innym materiałem. Także ten, kto pisze na dwóch ścianach, stykających się pod kątem prostym, lub na dwóch stronach księgi rachunkowej, tak że można litery ogarnąć jednym spojrzeniem, jest winien. Lecz jeśli ktoś napisze litery sokiem owocowym, w kurzu drogi, na piasku lub na czymś, na czym nie można pozostawić trwałego śladu, nie jest winny. Jeśli napisze jedną literę na ziemi, a drugą na ścianie domu, albo na dwóch stronach księgi tak, że nie mogą być one odczytane razem, nie jest winny. Oto typowy urywek prawa uczonych w piśmie. To wszystko według prawowiernego Żyda było istotą prawdziwej religii, prawdziwą jakoby służbą Bogu. Takie podejście do spraw religii prowadziło do skrajnego legalizmu i do bezdusznego trzymania się litery prawa. Podobnie jak do innych czynności, uczeni w piśmie odnosili się krytycznie do uzdrawiania. Uzdrawianie w sabat uważano za pracę. Oczywiście i to trzeba było zdefiniować. Uzdrawianie uznawano więc za dozwolone tylko wtedy, gdy zagrażało niebezpieczeństwo dla życia, a zwłaszcza przy chorobach ucha, nosa i gardła. Lecz nawet wtedy wolno było pomóc na tyle, by pacjentowi się nie pogorszyło. Nie wolno było natomiast podejmować żadnych kroków mających na celu polepszenie stanu chorego. Tak więc można było na przykład założyć na ranę zwykły bandaż, ale nie wolno było tej rany namaszczać. Można było włożyć do ucha watę, ale nie z lekarstwem. Uczeni w piśmie we wszystkich dziedzinach opracowywali podobne przepisy i rozporządzenia. Faryzeusze natomiast byli ludźmi, którzy odcinali się od codziennych zajęć i przestrzegali tych wszystkich reguł i przepisów. Do czego to wszystko musiało doprowadzić? Zobaczmy na podstawie następujących faktów. przez wiele pokoleń prawo uczonych w piśmie było tylko ustną tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W połowie III wieku po Chrystusie dokonano podsumowania, skodyfikowania tej tradycji. To podsumowanie, znane jako Miszna, zawiera 63 traktaty na różne tematy dotyczące prawa. Stanowi książkę o blisko 800 stronach. Później uczeni żydowscy opracowali komentarze wyjaśniające Misznę. Komentarze te znamy pod nazwą Talmudu. Talmud Jerozolimski zawiera 12 tomów drukowanych, natomiast Talmud Babiloński 60 tomów. W czasach Jezusa prawowierny Żyd musiał przestrzegać tysięcy zakonnych przepisów i ustanowień. Uważano je za sprawę decydującą dosłownie o życiu i śmierci, o wieczności. Oczywiście Jezus nie uważał, by te przepisy były ważne. Przeciwnie, stale je łamał i potępiał. Jezus nie uznawał tak sformułowanego prawa, celowo je łamał, aby ukazać, że prawdziwe Boże prawo, Boża wola objawiona w Słowie jest zupełnie inna. Pojawia się pytanie, co Jezus uważał za prawo? Powiedział, jak czytaliśmy, że nie przyszedł, by rozwiązać prawo, lecz by je wypełnić. Inaczej mówiąc, przyszedł wydobyć rzeczywiste znaczenie prawa. Co było jego istotą? Zastanówmy się. Poza zakonem uczonych w piśmie i tradycją istniała jeszcze wielka myśl, którą uczeni w piśmie i faryzeusze pojmowali niewłaściwie, błędnie, ale sama myśl była słuszna. Tą myślą, tą ideą i zasadą był fakt, że we wszystkich sprawach człowiek winien szukać woli Boga, a gdy ją pozna, powinien poświęcić całe swoje życie, by dostosować się do niej. Uczeni w piśmie i faryzeusze mieli rację, że starali się poznać wolę Boga i że poświęcali życie dla wiernego jej spełnienia. Popełniali jednak błąd, usiłując jak gdyby określić wolę Boga poprzez tworzenie masy przepisów. Jaka myśl naprawdę kryje się w prawie? Myśl, którą przyszedł Jezus wypełnić? Zasada, której właściwe znaczenie chciał podkreślić? Jeśli głębiej zastanowimy się nad dziesięciorgiem przykazań, które są istotą i podstawą wszelkiego prawa, to przekonamy się, że ich pełne znaczenie można podsumować w jednym słowie. Cześć. Cześć w stosunku do Boga, szacunek, respekt w stosunku dla rodziców, szacunek dla życia, poszanowanie własności, poszanowanie jednostki ludzkiej, poszanowanie prawdy i dobrego imienia bliźniego, poszanowanie dla siebie, aby nie dopuścić do opanowania siebie przez złe pragnienia. Oto fundamentalne zasady kryjące się za dziesięciorgiem przykazań. Myślą przewodnią dziesięciorga przykazań jest cześć dla Boga i respekt dla bliźnich i dla samego siebie. W wypadku braku tej podstawowej, fundamentalnej czci i tego poszanowania i respektu nie ma mowy o tym, co nazywa się prawem. Na tych zasadach opiera się bowiem całe prawo. Tę właśnie cześć i to poszanowanie, respekt przyszedł Jezus zrealizować. Jezus na podstawie własnego przykładu ukazał, jak winna wyglądać cześć dla Boga i poszanowanie dla godności ludzi. Grecy mówili, że sprawiedliwość polega na oddawaniu Bogu i ludziom tego, co im się należy. Pan Jezus ukazał na własnym przykładzie, co znaczy oddawać Bogu należną mu cześć i co znaczy okazywać ludziom należny im szacunek. Cześć i poszanowanie nie polegają na spełnianiu mnóstwa drobnych przepisów i ustanowień, na składaniu ofiar, ale na miłosierdziu. Opierają się nie na legalizmie, lecz na miłości, nie na zakazach wykonywania danych czynności, lecz na zaleceniach kształtowania życia na pozytywnym przykazaniu miłości. Cześć i poszanowanie, które są podstawą dziesięciorga przykazań, nie mogą nigdy przeminąć. Są one podstawowym elementem układającym stosunek człowieka do Boga i do bliźnich. Cześć w stosunku do Boga i Jego woli objawia się w postępowaniu motywowanym miłością. Tylko gdy kochamy Boga i bliźnich, jesteśmy w stanie żyć zgodnie z Jego prawem, Jego wolą. Wypowiedź Jezusa rzuca jasne światło na ustalenie relacji pomiędzy prawem a Ewangelią. Jezus stwierdzał, że istnieje określona łączność pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Nie wolno nigdy patrzeć na życie jako na walkę pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Teraźniejszość bowiem wyrasta z przeszłości. Przed zjawieniem się Ewangelii było prawo. Dzięki niemu ludzie uczyli się dostrzegać różnice pomiędzy dobrem i złem. Uświadamiali sobie, iż są niezdolni do spełniania wymogów prawa, do spełniania przykazań Boga. Poznawali istotę grzechu, poznawali własną niegodność i nieprzydatność. Według Jezusa obowiązkiem człowieka nie jest zapominanie ani unicestwianie przeszłości, ale budowanie nowego na fundamencie tego, co już minęło. Weszliśmy w pracę innych i musimy tak pracować, by inni weszli w naszą pracę. Jezus bardzo wyraźnie ostrzega, że nie należy uważać chrześcijaństwa za coś łatwego. Ktoś mógłby powiedzieć, skoro Chrystus jest końcem prawa, to mogę robić, co mi się podoba. A teraz wszystkie obowiązki i wszelka odpowiedzialność należą już do przeszłości. Jezus ostrzega, że sprawiedliwość chrześcijanina musi przewyższać sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Co Jezus przez to rozumie? Dla uczonych w piśmie i faryzeuszy podstawą życia było prawo. Otóż teoretycznie całkowite wypełnienie nakazów prawa jest możliwe. Mógłby więc nastąpić taki moment, że ktoś powiedziałby: wypełniłem wszystkie wymogi prawa. Jestem więc zwolniony od wszelkich zobowiązań. Prawo nie ma już nade mną władzy. Przypomnę, że rozważamy taką teoretyczną możliwość. Ale wtedy motywem życia chrześcijańskiego nie byłaby miłość. A miłość, wdzięczność za miłość okazaną przez Boga w Jezusie Chrystusie, jest czymś najistotniejszym. Otóż nawet teoretycznie jest możliwe spełnienie wymogów miłości. Jeśli kogoś kochamy całym sercem, to wiemy, iż nawet poświęcenie całego życia na służbę i uwielbienie dla Niego, zaofiarowanie słońca, księżyca i gwiazd, nie stanowiłoby wystarczająco wiele, bowiem dla miłości całe królestwo przyrody jest ofiarą zbyt małą. Żydzi usiłowali spełnić wymogi Boga. Mają one swoje granice. Chrześcijanin natomiast pragnie wykazać wdzięczność za miłość Boga. Dla wymogów miłości nie ma granic, ani w teraźniejszości, ani w wieczności. Jezus ukazał ludziom nie prawo, lecz miłość Boga. Dawno temu Augustyn powiedział, że życie chrześcijanina można podsumować w jednym zdaniu: miłuj Boga i czyń, co chcesz. Jeśli uświadomimy sobie, jak bardzo Bóg nas miłuje, to najwyższym celem naszego życia będzie usiłowanie odwzajemnienia tej miłości. I to będzie najważniejsze zadanie na świecie. Nie można sobie tego wyobrazić człowiek myślący kategoriami prawa. Nie może. Motyw miłości bardziej zobowiązuje niż jakiekolwiek prawo. Drogi przyjacielu, jeśli poznaliśmy miłość Boga i jeśli pozwalamy, by Duch miłości, Duch Chrystusowy stale przemieniał nasze serca, stajemy się wtedy zdolnymi dzięki Bożej łasce do prowadzenia życia zgodnego z Jego wolą. Jest to wspaniałe zadanie, którego zwieńczenie nastąpi w wieczności, w Bożym Królestwie.